Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboź i audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Proszę Państwa, ze mną mój i Państwa dzisiejszy gość Kuba Dąbrowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuba, jak ja Cię mam przedstawić? Bo wydaje mi się, że fotograf to trochę za mało.
Przede wszystkim fotograf?
Przede wszystkim fotograf. A gdybyś miał do tego jeszcze dopisywać jakieś rozwinięcie albo historię, albo coś, co mogłoby Cię bardziej sprecyzować dla osób, które po prostu nie znają twojego nazwiska i będą czytać książkę, o której za chwilę będziemy rozmawiać, czy oglądać. Czytać, oglądać, to może to rozwikłamy po raz pierwszy.
Dobra, ja mam dwa sposoby pisania o sobie w krótkich notkach. Jeden to jest fotograf i socjolog. Mhm. A socjologia nauczyła mnie na co patrzeć, fotografia nauczyła mnie jak patrzeć. Mhm. Druga rzecz, zawodowo definiuję się jako fotograf dokumentalny zajmujący się modą. Natomiast ta książka, o której rozmawiamy, nie ma żadnego związku z modą. Jest tylko i wyłącznie prywatną, własną, pierwszoosobową obserwacją.
Ale to znaczy, że nie jest dokumentalna, czy jednak jest dokumentalna? Bo powiedziałeś tylko o modzie, a ja się zastanawiam, jak połączyć dokument z modą. Jeżeli wykluczasz modę, to zostaje nam dokument w takim razie?
Tak, zostaje nam tylko i wyłącznie dokument.
Dokument czego?
Dokument mojego spojrzenia. Myślę, że mówiąc o dokumencie, w ogóle mówiąc o fotografii w dzisiejszych czasach, musimy dorzucać przymiotniki, musimy zawężać kategorie i dodefiniowywać ją.
A dlaczego?
Dlatego, że jest jej tak dużo. W związku z tym, że jest jej tak dużo, to słowo fotografia znaczy coś tak bardzo niekonkretnego, że trudno ją odnieść do czegoś, co jest w jakikolwiek sposób zrozumiałe. I jakby ja swoje potrzeby w ramach takiego intelektualnego ćwiczenia porównuję fotografię do języka. Uczymy się języka polskiego, w szkole uczymy się języka polskiego, uczymy się różnych kategorii, w które wpada język i potrafimy odróżnić poezję od reportażu, książkę non-fiction od książki fiction. Jakby płynnie poruszamy się między reportażem literackim a notką prasową.
No ale też wiemy, że te gatunki są nieczystościami teraz,
absolutnie,
prawda?
Absolutnie są nieczystościami, ale intuicyjnie wiemy, że i też w tym samym języku mamy napisaną konstytucję i akty prawne i wiemy, że jakby składnia, gramatyka, syntaksa, jakby rządząca tymi wszystkimi formami jest ta sama, natomiast jakby wiemy, że wpis na Facebooku jest czymś innym niż poezja, chociaż też może być wykorzystany, wernakularny, zacytowany w poezji. I myślę, że jeżeli te same kategorie będziemy przykładać do fotografii, to będziemy bardziej w domu. Wiadomo, że one w fotografii są troszeczkę inne, może bardziej miękkie, może jakby kwestia kreacji albo niekreacji, albo interpretacji, albo tego, że coś się fizycznie wydarzyło i fotografia, nawet ta najbardziej kreacyjna, jest dokumentacją czegoś, co zaszło przed obiektywem. Nawet jeżeli żeśmy to wymyślili i wykreowali, i wyreżyserowali, to fizycznie przed tym obiektywem się wydarzyło. I wracam powoli do pytania, że jest nam ciężko mówić o fotografii w myślniku. Nie mamy wyuczonej przez szkołę i praktykę codziennego mówienia intuicji, rozumienia gatunków, przykładania miar. A fotografia jest dzisiaj wszędzie i jest wszystkim. Jest na Instagramie, jest w menu restauracji, jest w aplikacji, pokazuje ci zdjęcie kierowcy, który po ciebie przyjedzie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest fotografia. I kiedy zaczynałem się interesować fotografią, macham rękoma teraz, że robię cudzysłowy, w latach 90., mogłem powiedzieć, interesuję się fotografią. Kropka. I z grubsza było wiadomo, o co mi chodzi.
I to wtedy wyczerpywało wszystko? Czyli ktoś był w stanie, że tak powiem, cię zdefiniować przez interesuję się fotografią?
Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. To znaczy, im dalej w las, tym oczywiście jakby pojawiały się jakby niuanse. Ale tak jak, wiesz, można powiedzieć, że interesuje się kinem, albo ktoś interesuje się modą. I wiadomo, że i kino, i moda to jest morze różnych rzeczy. I że to, że ktoś interesuje się modą, to nie znaczy, że musi lubić kolorowe ubrania w kwiaty albo być ekstrawagancki. Może to znaczy coś zupełnie przeciwnego, ale jesteśmy w stanie to jakoś intuicyjnie zrozumieć i zamknąć sobie w jakąś paczuszkę. I myślę, że jakiś czas temu z fotografią było podobnie, a teraz jakby absolutnie tak nie ma. Fotografia jest tak prosta, tak wszechobecna, że trzeba ją dodefiniowywać. I teraz wracając do tego, czy to jest dokumentalne, czy czego to jest dokument, to jest to fotografia obserwacyjna. To znaczy rzeczy, które fotografuję, to są rzeczy, które zauważam. Nie przestawiam tych rzeczy, nie wymyślam rzeczy. Wymyślam czasami zderzenia tych rzeczy. Znaczy zderzenia dwóch powstałych niezależnie od siebie kadrów, które tworzą jakiś wizualny rym albo dopowiadają się nawzajem. Natomiast w ramach jednego kadru, w ramach takiej korzennej, dokumentalnej szkoły, reporterskiej szkoły, nie dotykam, nie przestawiam, po prostu obserwuję. I jest to fotografia bazująca na rzeczywistości w związku z tym, ale też żyjąc w XXI wieku i nie udając przed sobą różnych rzeczy, wiemy, że rzeczywistość jest interpretowana i fotografia zawsze jest interpretacją też. Więc jest to dokument mojego punktu widzenia, dokument tego, jak to widzę. Ten dokument nie stara się być, znaczy ja absolutnie nie mówię, Polska w tym momencie wygląda tak i tak. Jakby nie mam takiej ambicji i myślę, że jeżeli ktoś mówi, że ma taką ambicję, to życzę mu powodzenia i życzę, żeby się nie wykoleił i tak dalej.
To ja nas zatrzymam. Od razu państwu powiem, że rozmawiamy o książce pod tytułem Tutejszy. Wydawnictwo Wydałem. Z tym wydawnictwem mam nadzieję, że część z państwa się spotkała też przez rozmowy w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Natomiast zanim przejdziemy do tej obserwacji, bo już powiedziałeś dużo rzeczy, które mnie interesuje, czyli opowieść, interpretacja, Polska, która wygląda tak albo nie wygląda tak, ale wyjaśnijmy tytuł Tutejszy, bo trochę nam rozwikujesz to w opisie, ale wydaje mi się, że tam jest trochę więcej, żeby o tym opowiedzieć, poza spisem międzywojennym, bo chyba od tego będziesz zaczynał,
myślę,
prawda?
Że tak. Międzywojenny spis ludności na Podlasiu. Ja w ogóle pochodzę z Podlasia. Znaczy, to będzie teraz taki elevator pitch, mówiąc brzydko. Pochodzę z Podlasia.
Brzydko, okej.
Pochodzę z Podlasia, mieszkam aktualnie w Niemczech, przyjeżdżam do Polski w odwiedziny do rodziny, na wakacje, często do pracy. I to jest perspektywa, z której powstaje ta książka. Książka jest o powrotach do Polski, o tych wizytach na 3 dni, o tym uczuciu, które zna, mam wrażenie, większość polskich emigrantów, ekspatów, którzy wracają na święta albo właśnie na krótkie wakacje i uruchamiają im się te pokłady tęsknoty i wszystkie te rzeczy, może z powodu których się nawet zdecydowali wyprowadzić, przez 3 dni są wzruszające. Wzruszające są nierówne chodniki, wzruszający jest listopadowy deszcz, wzruszająca jest niemiła pani w warzywniaku. Po 3 dniach przestają być wzruszające i człowiek orientuje się, że były jakieś przyczyny tego wyjazdu. To jest perspektywa, z której powstaje ta książka. Tytuł Tutejszy jest po pierwsze po to, żeby zaznaczyć, że ta książka jest w pierwszej osobie, że opowiada o niej jedna tutejsza osoba, że to nie jest spojrzenie na Polskę, tylko spojrzenie tego tutejszego. Tutejszy wziął się z dwóch przemyśleń. Pierwsze przemyślenie, to bardziej oczywiste, to jest ten spis ludności międzywojenny, kiedy ludzie na Podlasiu, w rejonach, kiedy granica, w których granica przesuwała się non-stop i
znikały i powracały.
I ich wsie od czasu do czasu były polskie, od czasu do czasu białoruskie, od czasu do czasu litewskie. A ci ludzie nie mieli tożsamości narodowej, wpisywali się do tego cyzusu po prostu jako tutejsi. A język, którym rozmawiali, też określa jako tutejszy albo po prostu. I była to wspólnota ziemi, wspólnota sąsiadów, wspólnota ludzi, z którymi rozmawiamy na co dzień, z którymi tworzymy taką najmniejszą lokalną, znaczy nie najmniejszą, bo nie rodzinę, tylko mniejszą lokalną społeczność. I świat z góry się gdzieś tam zmienia. I jest w tym jakiś poziom takiej autentyczności, spontaniczności i korzenności. To jest jedna myśl, a druga myśl to jest myśl, która wzięła się taki strzał epifania z wywiadu z Krzysztofem Wargą w Starej Machinie z końca lat 90. Tytuł tego wywiadu brzmiał: moją ojczyzną jest brytyjska muzyka gitarowa. I ja przez dłuższy czas w swoim życiu, trochę inspirowany tym wywiadem, a bardziej ten wywiad ustawia mi jakby pewną myśl w taką klarowną, w klarowną formę, bardzo często i długo myślałem sobie, że moją ojczyzną być może nie jest brytyjska muzyka gitarowa, ale ten taki niedefiniowalny amalgamat rapu, deskorolki, nowojorskiego hardkoru, teledysków z MTV, brytyjskich magazynów typu ID, The Face i na pewnym poziomie mam więcej wspólnego i mam więcej porozumienia, jakiegoś takiego spontanicznego i głęboko w kościach, z przyjacielem z Włoch czy z Japonii, którzy wychowywali się na podobnej popkulturowej karmie, przechodząc na wegetarianizm, słuchając jakby tych samych zespołów. I teraz mieszkając za granicą, podróżując zawodowo, pracując w branży mody, jakby to wszystko jest prawdą, natomiast obie te rzeczy są prawdą. Jeden tutejszy i drugi tutejszy jest jakoś tam prawdziwy. I wracając do Polski, czuję, że ta metaforyczna tutejszość i ta tutejszość, jakby, znaczy ta metaforyczna tutejszość gustu, przekonań, klasowego wychowania, jakby je definiował Pierre Bourdieu, kontra ta tutejszość ze spisu narodowego, one się nie wykluczają, obie są naraz, obie odpowiadają za inne psychologiczne potrzeby w ramach głowy człowieka, tego konkretnego przynajmniej tutejszego. I trochę o tym jest ta książka.
Ale to jest, powiedz, próba ustawienia tych dwóch zbiorów bardzo blisko siebie i przyjrzenia się też na twoje potrzeby. No bo wiesz, z jednej strony masz to przepracowane i rozkminione, no bo sam o tym mówisz, prawda? Że była myśl taka, trochę korzenie, trochę, wiesz, takie dość niefajne przysłowie, czyli ty możesz wyjechać z Sosnowca, ale z Sosnowiec z ciebie nie wyjedzie, prawda? Nigdy. I myślę, że każda osoba, która jest takim emigrantem, nawet w obrębie jednego państwa, ale po prostu gdzieś jedzie, czegoś szuka, zmienia położenie i tak dalej, no też jest gościem. Ale zastanawiam się, czy ty bywasz gościem w tej tożsamości kulturowej. No bo bardzo namacalnie możesz być gościem w domu, prawda? To o czym mówisz? Przyjeżdżasz na te 3 dni, jesteś w danym miejscu, w danej rzeczywistości, w danym czasie. Czy wyobrażamy go sobie jako linearny, czy nielinearny, nieważne, ale jesteś tu. Natomiast kulturowa tożsamość jest bardzo płynna i ona wzrastała niezależnie od twojego miejsca tu i teraz. Jakie są te tożsamości?
To teraz pytanie, czy obie te tożsamości, o których mówiliśmy, one w pewnym sensie są tożsamością kulturową. Znaczy nawet jeżeli ona jest związana z przestrzenią, to i tak jest tożsamością kulturową, a nie przestrzenną. I pytasz o tą przestrzeń kulturową, tego budowanego gustu.
Tą wyobrażoną, gustu, tak. O której,
bo one obie są wyobrażone w pewnym sensie.
Ale ziemia już jest namacalna.
Ziemia jest namacalna, ale to, wiesz, jakby mówiąc o tutejszych z lat 20., też jakby dzisiaj myślę, że oni są tylko metaforą. To znaczy, że jakby nikt, kogo znam, kogo jestem sobie w stanie wyobrazić, z ludzi, z którymi rozmawiałem w życiu, już moich kuzynów, którzy mieszkają ciągle w Białymstoku albo w okolicach Białegostoku, myślę, że ta tożsamość jakby w odniesieniu do ziemi, jakby faktycznie fizycznego miejsca na mapie, ona w dzisiejszych czasach też jest dużo bardziej wymyślona niż była te 100 lat temu. To znaczy, że 100 lat temu, mieszkając w miejscowości Mieleszki, jeździłeś na targ do Białegostoku raz w miesiącu, i prawdopodobnie nie byłeś w Warszawie. Wiesz, w życiu. Może byłeś raz, wiesz, ktoś cię zabrał nad morze. I dzisiaj, jakby nawet jakby w miejscowości tego typu, jakby mając telefon, mając dostęp do internetu, przemieszczając się, wiesz, jakby nawet sam fakt, że na przykład, nie wiem, w tych miejscowościach często nie ma szkół, dzieci przemieszczają się, nie wiem, do szkoły średniej, dojeżdżają do większego miasta. Jakby zmienia się też demografia i w związku z tym dynamika tych miejscowości. I w związku z tym też zmienia się ta tożsamość jakby przyrośnięcia do ziemi. Poza tym ludzie wtedy fizycznie z tej ziemi żyli. Znaczy jedli ziemniaki, buraki i krowy, które pasły się na tej ziemi. Teraz jakby to jakby już tak nie działa. W związku z tym ta tożsamość w odniesieniu w stosunku do jednego tego, wiesz, punktu na mapie jest po prostu totalnie bardziej skomplikowana.
Ta książka też jest dla mnie o jakiejś zmianie. Wydaje mi się, że ty zmiany obserwujesz. To znaczy, no, to nie jest opowieść o melancholii?
Nie,
albo o sentymencie?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Wiesz co, bo też jest tak, że na takim dłuższym trwaniu mojej twórczości zaplanowanym na dziesięciolecia i trwającym te 20 parę lat już, w fotografii często mówi się o misji dokumentalnej. Że rolą fotografa w społeczeństwie jest dokumentowanie i zbieranie w czasie rzeczywistym archiwów na przyszłość. I ta książka, oprócz opowieści o tożsamości, odwiedzinach, tęsknotach i tych wszystkich skomplikowanych rzeczach, o których teraz rozmawiamy, jest też opowieścią o Polsce w latach 2018-2025, widzianej oczyma kogoś, kto przyjeżdża do niej od czasu do czasu. W związku z tym patrzy na nią ze znajomością tematu i z pewną bolesnością związaną z tym, że to miejsce mnie dotyczy. A przy okazji patrzę z zewnątrz, widzę przez to wyraźniejsze wyraźne zmiany i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym na pewnym takim jakby poziomie, jak odetniesz tłuszcz, mówiąc brzydko po angielsku, to też to są po prostu zdjęcia z Polski z tego czasu, zrobione przez jedną konkretną osobę, które za 30, 40, 50, 80 lat też będą służyć jako wycinek obserwacji z wtedy. I ja bardzo osobiście lubię patrzeć na tego typu książki, oglądać tego typu książki. W Polsce tych książek za dużo nie mamy. Znaczy w zasadzie prawie w ogóle ich nie mamy, niestety. Ale takie osobiste narracje kogoś, kto jechał przez Stany Zjednoczone w latach 80. albo 50. I fotografował swoją żonę, fotografował swój obiad i tak dalej, i tak dalej.
Powiedz mi ze stuprocentową pewnością, zrobię ci takie ćwiczenie. Przeglądasz książkę, patrzysz na zdjęcia. Dlaczego te zdjęcia, jeżeli nie wiemy nic o tej książce, dostajemy same zdjęcia? Bo wiesz, że ja miałam momenty, że umiejscawiałabym je znacznie wcześniej?
To jest coś, czego... Znaczy, myślę, że to, co jest ciekawe w Polsce, a patrząc z zewnątrz na Polskę, to jest to, że wszystkie światy... Znaczy, że jesteśmy w momencie, kiedy to wcześniej i to niedługo już zaraz jest przyszłość, funkcjonują razem, funkcjonują naraz. I że wydaje mi się, że obcując z jakąś wizualną rzeczywistością na co dzień, na pewne rzeczy się wyłączamy, pewne rzeczy stają się dla nas przeżyczyste, nie patrzymy na nie i wiesz, pijemy kawę flat white w nowoczesnej kawiarni, jemy ciastko z kardamonem, a później nim jedziemy elektryczną hulajnogą. Oczywiście nigdy tego nie robię, ale...
Ja nie potrafię nawet, więc jakby wiem, że są. I czasami mnie denerwują na chodniku.
Zgadzam się. Wsiadamy, wiesz, do elektrycznego autobusu, segregujemy śmieci i oglądamy rzeczy w internecie, ale te rzeczy, one działają jakby wizualnie w jakiejś synergii. Jakby... z tym, co się nie zmieniło od roku 2004-2005. I że jako fotograf pracujący w reklamie często spotykam się z problemem takim, że będąc w Warszawie na Powiślu, dajmy na to, które jest najbardziej zgentryfikowaną, też mówiąc brzydko, częścią Warszawy, gdzie mamy odnowioną elektrownię, modne kawiarnie. Jeżeli człowiek przymknie oczy, może się poczuć jak w Kopenhadze. Kiedy masz tam zrobić zdjęcie, na przykład kampanię modową, a kogoś, kto... I widzisz całą sylwetkę osoby. Nie robisz tylko portretu, nie robisz wyciętego zdjęcia w wąskim kadrze w kawiarni, tylko spotykasz się z problemem, że reklamujesz płaszcz i musisz sfotografować całą sylwetkę. W związku z tym, że fotografujesz całą sylwetkę, jakby geometria powoduje, że widzisz więcej. I okazuje się, że nawet przy tej najmodniejszej kawiarni na rogu Tamki widzisz żółty baner z napisem sprzedam mieszkanie. Na znaku drogowym z tyłu są przeklejone naklejki skup złomu, klocki Lego, coś tam, coś tam. Okazuje się, że faktycznie ta kawiarnia ma jakieś duńskiej firmy, powiedzmy, ławeczki do siedzenia, ale zaraz obok jest Polbruk i tak dalej, i tak dalej. I jedzie tam taksówka, która jest na przykład cała oklejona reklamami. Wiesz, na jaki numer masz dzwonić. I że nawet jeżeli chcesz...
A to pasuje do obrazka, czy właśnie... Kompletnie nie.
Myślę, że do reklamowego obrazka nie pasuje i wtedy, i wtedy wchodzą do pracy na przykład retuszerzy albo duża kontrola rzeczywistości, która kończy się tym, że w takiej nawet Warszawie są 3-4 ulice, które jakby wiadomo, że w całej pierzei swojej, jakby w całej jakby perspektywie i panoramie wyglądają tak, że będą wyglądały dobrze. I że, wiesz, że
ograniczające.
Nie... Tak. Natomiast w kategoriach tej książki, o której rozmawiamy, tego typu obserwacji, to jest coś, co jest absolutnie, absolutnie ciekawe i absolutnie konieczne i po to według mnie ta książka jest. To jest krytyka, której ja się bardzo bałem. O tym, że ta książka jest o tym, o Polsce, która odchodzi. To znaczy, że wiesz, to ta książka dokumentuje rzeczy, które znikają i których już nie będzie, a nie te, które się pojawiają.
Bardziej właśnie miałam takie poczucie, że jednak przyjeżdżając właśnie na chwilę, podświadomie fokusujesz się na rzeczach, które grają ci trochę z takim arkadyjskim dzieciństwem. Ale to nie musi być słabe w sensie właśnie sentymentalnym czy melancholijnym, tylko być może my nie jesteśmy w stanie, być może to nie jest zadanie takiej książki, tak mi się wydaje. Czy może ty nie postawiłeś sobie zadania pokazania Polski, która się zmieniła, tylko Polski, która się zmienia. A jednak, kiedy mówimy o procesie, a nie wychylaniu się za róg, no to są dwie różne opowieści, przynajmniej dla mnie.
Też tak myślę. Znaczy w sensie, zgadzam się? Tak, w skrócie zgadzam się. W skrócie zgadzam się. Nostalgii, takiej oczywistej nostalgii starałem się unikać. I motto, które jest z tyłu głowy, to jest cytat z Tony'ego Soprano. Remember when is the worst kind of conversation. W sensie, a pamiętasz jak, to jest jakby najgorszy rodzaj rozmowy. I ja się z tym zgadzam. Ja opowiadam, jak jest teraz, a dzięki temu, że ja opowiadam, jak jest teraz, to ktoś kiedyś będzie mógł otworzyć tą książkę i być, a pamiętasz jak. Ale to dopiero za ileś lat, jakby oglądając tą książkę.
Będziemy mogli to sprawdzić w ogóle, to jest prawda.
I jeżeli mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, to że wiesz, w tej książce czasami nawet na siłę są wkładane wszystkie te panoramy z wieżowcami, nowoczesne samochody, właśnie te hulajnogi, o których mówiliśmy.
Nie była ci potrzebna taka opowieść? Że mówisz, że na siłę były wkładane?
Wiesz co, nie na siłę, może, że upychane, tylko jakby ze świadomością tego, żeby one były tam w odpowiednich proporcjach. Proces składania takiej książki też jest kilkoosobowy, kilkoetapowy. I to jest tak, cytując Godarda znowu po Tonym Soprano.
Ja też lubię cytaty, więc...
Że każdy, kto robi film, kręci cztery filmy. Jeden film, który napisał, drugi film, który nakręcił, trzeci, który zmontował, i czwarty, który nie pamiętam co. Więc tutaj też mamy do czynienia z bardzo dużym materiałem fotograficznym, który jest troszeczkę losowo porozrzucany i później zamykany w ramy książki, więc jakby automatycznie dużo po prostu wycieka. Zdjęcia jakby są kategoryzowalne w jakieś typy. Zdjęcia, które wprowadzają pewien poziom, nie wiem, ciepła, bliskości, intymności i powodują, że na przykład później zdjęcia bardziej obserwacyjno-socjologiczne czyta się też pod innym kątem i później zdjęcia, które opisują chaos, zdjęcia, które opisują nowoczesność, zdjęcia, które opisują przyrodę, zdjęcia, które są bardziej anegdotyczne kontra zdjęcia, które są bardziej formalne. Jakby składanie tej książki z szukaniem proporcji pomiędzy tymi różnymi typami i później w osobach, znaczy w mózgach kolejnych osób, które były jakby w szeregu układaczy tej książki, dyrektorów artystycznych, redaktorów. Jakby bardzo mi zależało, żeby podkreślać to, że tych zdjęć z nowoczesnymi, że to nie jest książka o wizycie u babci na zupie. Że to jest książka, która
jednak
dzieje się w świecie,
innym,
w którym również się odwiedza babcie na zupie, ale też kupuje się kawę flat white.
Wiesz, ja sobie teraz przeglądam, słuchając ciebie, zdjęcia i myślę sobie, że wiesz co, to jest, no widzisz, to jest, cały czas sobie to przerzucam, no siłą rzeczy, na swoje wizyty w domu i zastanawiam się, wiesz co ja widzę i to jest dla mnie taki kondensacyjny zbiór absolutnie wszystkich obrazów, które ja przyswajam, po prostu wyjeżdżając z Krakowa. To znaczy, ja ten Kraków opuszczam w którymś momencie i widzę jakieś tam zderzenia, czyli panie, które, nie wiem, sprzedają kwiatki, na przykład koło dworca, i bardzo drogie sklepy, dajmy na to. To znaczy jakby gdzieś cały czas coś mi już obiecuje, wiesz, wyjazd, coś jest pomostem jeszcze do czegoś, co pamiętam. Dlatego dla mnie trochę to jest taka opowieść o granicy. To zdjęcie, wiesz, z przeszłością było trochę zaczepne, bo ja uważam, że my w niej funkcjonujemy po prostu cały czas. Cały czas na zderzeniu, cały czas w zmianie. Później masz jakieś obrazy, które widzisz z okna, czy to samochodu, czy pociągu, czy no nie wiem, jakiegokolwiek środka transportu, którym się przemieszczasz. Później sobie to łapiesz, czyli masz jakby wszystko. Masz najpierw soczewkę domu, nie wiem, swoich stóp, jak wstajesz, wiesz, później wychodzisz do kuchni, dostajesz jedzenie. To wszystko tu jest. To, co jest, wiesz, za domem, jest niedokładne, jest niewystylizowane, czasem rozwalone, a czasem bardzo piękne, bo akurat jest taki moment, w którym to łapiesz. Czy da się zrobić opowieść o wszystkim?
No chyba niestety się nie da. Chyba niestety się nie da.
No ale widzisz, to jest jakiś opis tego, co dostałam w twojej książce.
Tak, zgadzam się i nawet jest to celny opis. Myślę, że pomimo wszystko, jakby robiąc koło do tej rozmowy o języku i o definiowaniu fotografii i o tym, żeby przykładać do fotografii jakby te parametry językowe, to jest pewna proteza, ale to nie jest jakby do końca prawda. To znaczy, że fotografia też pozwala nam jakby różne rzeczy poczuć inaczej niż słowa pozwalają nam je czuć. I że fotografia jest warsza więcej niż 1000 słów, bla, bla, bla. Ale fotografia po prostu działa inaczej. Mhm. I nie wiem, czy to się nagrywało, czy nie nagrywało, ale jak mówiłaś o opisach przyrody, to opisach przyrody w książce, które nie są treścią książki, tylko są jakby tym opisem świata przedstawionego.
Przedstawionego, tak.
To ta fotografia, jakby to, mam wrażenie, jakby znowu stosując tę metaforę językowo-literacką, że to jest troszeczkę tak jakby odwrócić proporcje i mieć książkę, która jest de facto opisami przyrody z jakąś taką lekko tlącą się akcją, ale przyjemność i uczucia i wrażenia z tej lektury umownie to są właśnie te opisy przyrody.
Matko, zrobiłbyś z tego pozytywizm. Ja nie wiem, czy wszyscy kochają. Pozytywistyczny kierunek. Nie, no, żartuję oczywiście. Ale jakby łapię tę twoją ideę, tylko... A powiedz mi, do czego ty prowokujesz? To znaczy, wiesz, co się kryje za intencją samego pokazania Polski twoimi oczami? Trochę być może... No bo jestem pewna. Może to też powinno być z pytajnikiem, że jest to przecież też dla ciebie. Albo dla bliskich, albo dla osób, które znalazły się, to zawsze jest forma pamiątki, zwłaszcza w świecie, który umyka. To jest coś stałego. To znaczy książki dla mnie nie umykają tak szybko, jak umyka sieć, mimo wszystko. Ale jaka jest intencja spotkania z odbiorcą?
Odpowiedź będzie wielowątkowa.
Wspaniale.
Wysyłając taką książkę w świat, ja też, może to jest jakiś cynizm wynikający z pracy w modzie i w reklamie, jakby ja nie wierzę w jakąś konfesję. To znaczy, że... Ta książka jest pierwszoosobowa, ale to nie jest poezja konfesyjna umownie. Mm-hmm. Że ta konfesja, pierwszoosobowość i wpuszczanie w pewien poziom intymności, ono jest też jakby takim świadomym, kontrolowanym zabiegiem. Ta książka, ona jest o mojej rodzinie, o moich bliskich, ale ona nie jest jakby jeden do jednego o moich bliskich. Ta książka nie jest po to, żeby opowiedzieć, okej, byliśmy w Czarnej Hańczy albo w Dębkach, tylko o tym, że ludzie tacy jak my są w Dębkach na wakacjach nad Polskim Morzem. To jest pierwsza rzecz, że... Zamykając tą książkę i wypuszczając ją w życie, ja mam nadzieję, że ona będzie działać właśnie na, powiedzmy, dwa sposoby albo trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest jakby ten opis dokumentalny polski, o którym jakby mówiliśmy, który odbywa się jakby na kanwie, szkielecie, znaczy jest obudowany na szkielecie intymnej, rodzinnej opowieści, która jest pewnego rodzaju wehikułem do odbioru całej reszty. To nie jest książka, potem Polska wygląda tak, tak i tak. Mhm. To jest Polska, ludzie z tego i tego pokolenia, z tej klasy społecznej, z tego rodzaju wrażliwością, widzą ją w tym momencie w ten sposób, a przy okazji mogą się nią też wzruszyć na takim osobistym poziomie. Mhm. Natomiast absolutnie nie chodzi mi o to, żeby się wypluć, byłem tutaj, to jest moja dziewczyna, popatrzcie na nas. Jakby nie. Ale też wiem, że jakby łatwiej jest odbierać opowieści, no, które mają w sobie jakiś rodzaj, nie wiem, właśnie fabuły, czy można się auto-identyfikować. Że nawet, nie wiem, wiesz, myślę, że popularność kryminałów na przykład z innej półki bierze się z tego, że opisują dokładnie rzeczywistość. To znaczy, że czytając Chandlera, czytamy o jakby wyobrażonej...
Też dość powiedziałabym specyficznie, że Chandlera pokazujesz, wiesz, w sytuacji, kiedy kryminały no, są bardzo dziwnie określaną półką, więc pytanie, o jakiej rzeczywistości też mówimy w literaturze gatunkowej.
Ty wiesz o tym więcej, ale myślę, że wpisany w gatunek kryminału jest szczegółowy opis rzeczywistości. Nazwy ulic, kawiarni, w których przesiadują ci ludzie, modele samochodów, czy w trylogii Millennium, na przykład, co było dla mnie bardzo ciekawe, że, znaczy to jest już totalnie poboczny wątek, że ta właśnie taka Chandlerowa hetero-hametowska męskość złożona ze spluw, samochodów, płaszczy, a przełożyła się na przykład na modele komputerów, którymi posługują się bohaterowie.
Ciekawe. A, nie mów,
tak,
mów,
że tam były opisy, wiesz, klawiatur, ekranów, rozdzielczości, a nie, nawet nie wiem, jakie są części samochodów, ale cylindrów, czy opon, czy jakichś tam gałek czegoś. Ale że to jakby deep down to jest ta sama rzecz. W związku z tym, wracając do tutejszego, mamy osobistą, rodzinną opowieść, która nie jest konfesyjna i jest ona wehikułem do opowieści o Polsce w pewnym momencie. I mam nadzieję, że jakby wypuszczając ją, jakby mam wykopane takie rowki, którymi czytelnicy mogą podążać, jakby na tak w uproszczeniu. To jest jedno, znaczy jeden z myślników, a drugi z myślników to jest trudniejszy myślnik, bo po co robić zdjęcia w świecie, w którym są miliardy zdjęć i terabajty terabajtów?
To sam sobie zadałeś teraz mocarne pytanie, którego unikałam jak mogłam. Ale dobrze, no po co?
To może ja zawężę to pytanie. Po co wydawać książki w takiej sytuacji? Myślę, że wydawać książki po to, żeby tą niekończące się morze, niekończącą się, wiesz, mieć taką próbkę atmosfery po prostu. Jakby tak na takim narzędziowym poziomie, na najprostszym narzędziowym poziomie, jakby oglądając zdjęcie na Instagramie, jakby strasznie trudno jest zobaczyć zdjęcie sprzed 6 lat. Czyli nawet jeżeli bardzo chcesz i widziałeś czyjeś zdjęcie, jakby nie, jakby te urządzenia nie są, znaczy urządzenia, aplikacje nie są skonstruowane do tego, żeby do nich wrócić. Tymczasem książkę ściągasz, oglądasz, wracasz do ulubionych kadrów i tak dalej.
Czy książka nie jest chwilówką?
Książka nie jest chwilówką. Dokładnie tak. I trzecia odpowiedź, znaczy w sensie druga B, że ja w fotografię wszedłem dosyć wcześnie w życiu i miałem to szczęście, nieszczęście, że wszedłem w nią tak dosyć jakby tak nerdową po prostu. Dzięki...
Doprecyzuj mi proszę wejście nerdowe.
To jest tak, ja bardzo chciałem studiować fotografię, skończyłem liceum, ale w związku ze swoją wadą wzroku, znaczy z daltonizmem, nie mogłem studiować w Polsce, a musiałem studiować w Czechach. W związku z tym z Białegostoku przyjechałem na studia do Krakowa, który jest dosyć blisko czeskiej granicy, i przez pierwszy rok studiów socjologicznych w Krakowie przygotowywałem się do egzaminów na te studia do Czech. I po prostu totalnie wsiąkłem w bibliotekę ASP na ulicy Smoleńsk, która ma, przynajmniej wtedy miała, bardzo dobry fotograficzny dział. No i przeczytałem chyba wszystko, co tam się dało przeczytać o historii fotografii wtedy, robiąc analogowe notatki i tak dalej. To skończyło się tym, że jakby w szkole nigdy nie musiałem się już uczyć historii fotografii, a później w Przekroju przez parę lat prowadziłem rubrykę o historii fotografii. I w tym momencie, kiedy człowiek się jakoś tam kulturalnie formuje, w sensie czyta te książki, które dostaje od kolegów ze studiów, to ja poznawałem jakby fotograficzne ekwiwalenty tych książek. Rzeczy, które działy się historycznie w tym samym momencie, tylko spełniały się w innym medium. To znaczy, że z jednej strony koledzy i koleżanki czytali antologię poetów amerykańskich w tłumaczeniach Piotra Zomera, a ja w tym czasie też oglądałem książkę Roberta Franka, The Americans, która jest jakby de facto tym samym, co bitnikowska poezja, tylko dziejącą się w fotografii. I poznawałem te rzeczy, a te wypowiedzi kulturalne, jakby w formie, w której... Znaczy, to teraz troszeczkę odbiję, bo mam wrażenie, że oglądając fotografie w internecie, czy nawet często oglądając fotografie w muzeach, oglądamy pojedyncze kadry.
Tak.
Znaczy, idziemy gdzieś i widzimy cztery dobre zdjęcia, tak jak widzimy obrazy. Tymczasem fotografia jakby ma do siebie to, że fotograf jakby sam decyduje o tym, co jest oryginałem, i oryginałem są różne rzeczy. Czasami oryginałem jest publikacja w gazecie, czasami oryginałem jest książka. I książka jako forma wypowiedzi fotograficznej w Polsce historycznie z różnych, nie wiem, historyczno-społecznych uwarunkowań nie jest czymś, co jest jakoś obecne w naszej kulturze. Znaczy, że mamy albumy fotograficzne, mówiąc w cudzysłowie, które są czymś, co jest bardziej takie wyjściowe.
Pokazowe?
Aha. W sensie coffee table books, mówiąc brzydko. One często mają grubą okładkę, lakierowany papier i są zbiorem najlepszych zdjęć kogoś. Tak jak album malarstwa albo rzeźby jest jakby zbiorem najlepszych rzeźb.
Ale to prawda.
A książka fotograficzna, z którą obcujesz, tak jak, nie wiem, obcujesz z komiksem, dajmy na to. Coś, co oglądasz stronę po stronie, coś, w co się wciągasz, coś, dzięki czemu wchodzisz w czyjś świat, coś, co konsumujesz, wiesz, siedząc w fotelu na kolanach, a składa się z fotografii. Jakby historycznie, jakby u nas za bardzo po prostu nie istnieje. W Czechach absolutnie tak. U nas nie wiedzieć czemu nie. I w związku z tym te książki fotograficzne, jakby myślenie o pożytkowaniu swojej fotografii w ramach książki, jakby od samego początku, od tego nerdowego początku jest dla mnie czymś jakby absolutnie naturalnym. Mhm. Znaczy ustawianie fotografii, jakby to nie jest narracja w sensie wątków, to jest jakby zupełnie inny rodzaj narracji. Jakby mniej dosłownej właśnie narracji, o której ciężko mówić słowami, ale łatwiej ją może poczuć. I że ta książka, znaczy, że ja potrzebuję takich książek, ja bym chciał oglądać takie książki o Polsce, takie książki o... Chciałbym oglądać takie książki, które mnie dotyczą. Nie o Ameryce z lat 80. albo o Ameryce teraz, albo o Czechach teraz, tylko książki o kimś takim jak ja, tak jak lubię słuchać piosenek o kimś takim jak ja. I w związku z tym, że tych książek nie ma, ja czuję się nieskromnie, że jestem osobą, która jest w stanie takim ludziom jak ja takie książki dostarczyć.
Więc tak, z nadzieją na kolejną rozmowę, to znaczy my zaliczymy jeszcze tak. jedną rozmowę, ale z nadzieją na kolejną radiową rozmowę, podziękuję ci po prostu za podzielenie się tymi historiami i mam nadzieję, że one po prostu znajdą też w eterze swoją kontynuację. Także super. Proszę państwa,
ja też dziękuję.
No chyba namawiam do tutejszego. Niech państwo się mierzą, tak sobie myślę. Jesteśmy w dobrych książkach, jesteśmy przyzwyczajeni do literek. Może czasem trzeba porzucić literki na rzecz tych, które sobie sami ułożymy w głowie. Kuba Dąbrowski był moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.